kolejnej audycji z cyklu Unikajmy złych dróg przyjrzymy się więziom między dziećmi i młodzieżą. Położymy nacisk na to, skąd bierze się przemoc rówieśnicza, ta bezpośrednia, ale też cyfrowa, czyli popularny hejt, obrażanie kogoś w internecie, a także o tym, co w świetle prawa przysługuje ofiarom nękania i hejtu.
Unikajmy złych dróg. Fundacja Podlaskie Centrum Radiowe zaprasza na audycję w cyklu Temu można zapobiec. Audycję współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości.
Naszym gościem jest profesor Jacek Pyżalski.
Miałem okazję się spotkać z liderami kościuszkowskimi, czyli z taką młodzieżą wybraną, która zdecydowała się uczestniczyć w takiej grupie liderskiej, czyli to nie była młodzież z jednego zespołu klasowego, tylko z drugich klas różnych, tutaj liceum w Łukowie. I to było bardzo ciekawe spotkanie, bo pierwsze to i zaskoczyło to, że jak pytałem, czego się spodziewają, bo tytuł tego spotkania znali, a tytuł był co internet robi z nami i co my robimy z internetem, to mówili, pewnie się spodziewamy, że będziemy mówić o złych rzeczach, o zagrożeniach i tak dalej. Co swoją drogą w jakiejś części była prawdą, natomiast znacząca część tego spotkania, mniej więcej 3/4, to było spotkanie, które mówi o jasnej stronie wykorzystania internetu, czyli o tym, jak wykorzystać internet do nauki, do działań prospołecznych, do jakiejś, do własnego rozwoju i tak dalej. To się może wydawać, że każdy to umie. To nie jest prawda. Ja to badam od 10 lat i okazuje się, że to, że w internecie jest pewien potencjał, że można też tak wykorzystać, to samo nie przychodzi. I tutaj jesteśmy bardzo potrzebni jako dorośli, jako nauczyciele, żeby ten potencjał został w jakiś sposób zrealizowany. Więc sporo z młodymi ludźmi rozmawialiśmy o tym, żeby, w ogóle tak się trochę zdiagnozowaliśmy, wykorzystywaliśmy taki kwestionariusz online, gdzie oni zaznaczali na swoich telefonach swoje odpowiedzi, które się wyświetlały na ekranie, żebyśmy zobaczyli, żeby trochę zobaczyli, jak się bardzo różnią tym wykorzystaniem internetu, bo to z jednej strony każdy korzysta, natomiast bardzo różnie korzystamy. Z drugiej zaś strony mocno poszerzaliśmy sobie perspektywę. Na konkretnym przykładzie, bo żeśmy się zastanawiali, jak można wykorzystać internet do nauki języków obcych i się okazuje, że oczywiście oni sporo wiedzieli, ale sporo się też dowiedzieli, tak, na tym spotkaniu. Troszkę analizowaliśmy różnego rodzaju zagrożenia i sporo też mówiliśmy, jeżeli chodzi o zagrożenia, o takich głębszych rzeczach niż tylko ogólnikach. Mówiliśmy o specyfice komunikacji przez internet. Co takiego jest w tej komunikacji, że łatwo jest zrobić coś złego, nawet jak się nie chce, trochę niejako z rozpędu czy przez przypadek. Co się zdarza też dorosłym ludziom, nie tylko młodym, że skomunikują się w taki sposób, jak nie powinni, krzywdząc inną osobę, czy w jakiś sposób raniąc inną osobę.
Mogą też postąpić głupio na swoją niekorzyść, nie robiąc nikomu krzywdy, ale na przykład podejmując takie impulsywne decyzje. Co wpływa na to, że komunikując się w internecie robimy to w inny sposób niż offline? Czy tutaj wpływa na to szybkość tej komunikacji, czy to, że czujemy się anonimowi, że nie widzimy tego drugiego rozmówcy, co jeszcze?
No i wszystko po trochu bada się to przynajmniej na świecie od 20 lat, więc oczywiście ta relatywna anonimowość psychologiczna, bo techniczna to na prawie w ogóle nie istnieje, czyli łatwo znaleźć właściwie każdego technicznie, kto korzysta. Natomiast prawda jest taka, że głównie wpływa coś, co się nazywa specyfiką komunikacji zapośredniczonej, czyli to, co komunikację zapośredniczoną czyni w swojej masowej formie inną niż komunikację face to face, twarzą w twarz. Przede wszystkim chodzi o redukcję tak zwanego kanału niewerbalnego, który jest nośnikiem emocji i kontekstu. Czyli, krótko mówiąc, dużo komunikacji zapośredniczonej to jest komunikacja tekstowa, która na przykład nie zawsze my możemy się, że żartujemy i że druga strona to rozumie, natomiast przez brak tego kanału druga strona może to odbierać całkowicie inaczej. Ja znam dużo takich sytuacji, gdzie jeden myślał, że żartuje, a drugi czuł się upokarzany na przykład, tak? Albo jeden myślał, że obaj mrugamy okiem w ten sposób rozmawiając, a druga osoba myślała, że nie mrugamy okiem, tylko mówimy w zupełności poważnie, więc to jest jakby pierwsza rzecz, która się tutaj dzieje. Druga rzecz to jest tak zwana asynchroniczność czasami tej komunikacji, bo kiedy rozmawiamy synchronicznie na czacie, z akcja, reakcja, pytanie, odpowiedź, tak? Natomiast kiedy rozmawiamy asynchronicznie, że coś umieszczamy, a ktoś się zapozna z tym później i odpowie bądź nie odpowie, to wygląda tak, że my wysyłamy komunikaty na kogoś i ktoś w tej chwili nie korzysta z internetu. I nam się może wydawać, że tu się nic nie dzieje i on tego nie odbiera, nawet nie wiemy, czy on to odbiera, a w rzeczywistości ta osoba jeszcze tego nie czytała, tak? I jak to przeczyta, to dopiero wtedy będzie kłopot, tak? Ja znam dużo sytuacji w ogóle takich, w których na przykład młody człowiek, nie dotyczy tylko młodych, ale młody człowiek coś robił w internecie niewłaściwego, nie wiem, komentował kogoś w portalu społecznościowym, dość głupio, tak? Ale na pytanie na przykład, kiedy się zorientowałeś, że coś jest nie tak, no to mówię, jak 2 dni później się spotkałem z tą osobą, to się zorientowałem, tak? Jak ona mi powiedziała i tak dalej. Krótko mówiąc, tak bardzo lapidarnie, dużo więcej wyobraźni trzeba mieć rozmawiając przez internet niż twarzą w twarz, gdzie często dostaniemy komunikat, który nas zatrzyma, a w internecie często go nie dostaniemy.
A te komunikaty, które mogą być krzywdzące, które młodzież wysyła, to jest coś, co w nich siedzi i na przykład przy innych niesprzyjających sytuacjach mogłoby się pojawić, jako na przykład agresja face to face? Czy to są rzeczy, które wywołuje internet?
No właśnie nie wywołuje internet. Absolutnie to są powiązane rzeczy. Właściwie badania ostatnich 15 lat pokazują, są bardzo spójne. Że właściwie nie ma takich młodych ludzi, którzy się poważnie angażują w tak zwaną cyberprzemoc, jednocześnie nie angażując się w przemoc tradycyjną. Czyli krótko mówiąc, raczej mamy tutaj, tak ładnie można powiedzieć symbolicznie czy porównawczo, stare wino w nowej butelce. Czyli to jest rodzaj takiego właściwie obszaru przejawiania się czegoś, a nie przyczyny przejawiania się czegoś. Ten internet jest raczej obszarem działania niż przyczyną tego działania.
Czyli żeby przeciwdziałać tej przemocy w internecie, która jest wśród młodzieży, to trzeba sięgnąć głębiej, pomyśleć, dlaczego ta młodzież dokonywałaby w innych warunkach bez internetu tej przemocy w grupie.
Jest bardzo wiele rozwiązań uniwersalnych. Jeśli na przykład ktoś dba o to, pracując z grupą, żeby stworzyło się dużo więzi między młodymi ludźmi, tak, to w momencie, kiedy uda się to zrobić w jakimkolwiek sposób, że będą te więzi, to te więzi są zarówno wtedy mechanizmem chroniącym przed tradycyjną przemocą, bo ciężej jest komuś coś zrobić przykrego, jak jest łączność, jak jest relacja, ale też przed cyber. Czyli jest mi, jak mam z kimś relację, to jest zarówno ciężej mi zastosować coś negatywnego w stosunku do niego twarzą w twarz, jak i cyber. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o cały klimat w grupie, to jeżeli są relacje między młodymi ludźmi, to jest też mniejsze prawdopodobieństwo, że inni dołączą do czegoś negatywnego. No bo też dołączyć przeciwko komuś, z kim się przyjaźnimy, jest trudno.
Łatwym celem są osoby, które są poza grupą, które są trochę ignorowane.
No, absolutnie. Kiedy w ogóle mówimy o przemocy rówieśniczej, to ona prawie zawsze się zaczyna od długotrwałej przemocy tak zwanej relacyjnej, czyli wykluczenia z grupy, a inne rzeczy, bardziej czynna agresja są na dalszych etapach się pojawiają.
Ale na pierwszy rzut oka nic się nie dzieje, nikt nikogo nie przezywa, po prostu się mniej lubią.
Tak łatwo to zgubić. Tak łatwo to zgubić i tego nie zauważyć, bo z tym się da żyć. W przeciwieństwie do sytuacji czynnej agresji, ona prawie zawsze w pewnym momencie się przerodzi w inną, czyli w tą bardziej czynną, czyli w słowną, fizyczną, czy w jakąś cyber. Prawda jest taka, że wykluczenie jest prawie zawsze korzeniem agresji. Osobę wykluczoną jest łatwiej źle potraktować i no niektórzy myślą, że to nie jest agresja, tak, bo nic się mu nie robi, natomiast no, jak się rozmawia z tymi, którzy są tylko, mówiąc w cudzysłowie, tylko wykluczeni, to się okazuje, że jest to wcale tak samo poważny rodzaj przemocy i złych relacji, których się doświadcza tak samo mocno, wcale nie lżej niż czynnej agresji.
Jak spojrzymy sobie na grupy zarówno młodzieżowe, szkolne czy pracownicze, to zawsze się znajdą jakieś osoby, jeżeli to jest taka spora grupa, która się mniej lubi, rzadziej się zaprasza. Zawsze szukamy sobie może nie od razu kozła ofiarnego, ale zawsze jest jakaś jednostka, która wykracza poza tę więź.
To jest zawsze w stadzie wilków, jest osobnik omega, którego te wilki gryzą. Natomiast u ludzi to jest też trochę tak, że rzeczywiście tak jest i tego się nie zmieni, że mamy z kimś się przyjaźnimy bardziej, z kimś mniej. To nie o to chodzi, żeby się z każdym na równym poziomie przyjaźnić, zresztą to jakaś taka utopijna wizja by była i niemożliwa do realizacji. Bardziej bym powiedział, że idzie tu o to, żeby jakakolwiek więź była. Niech on będzie moim słabym kolegą, ale kolegą, tak? Koledze się już nie robi takich rzeczy, które się robi komuś, kto jest dla mnie nikim. Więc jakby tutaj ideą takiej pracy z grupą, z młodzieżą nie jest to, żeby aranżować sytuację niemożliwą do spełnienia, czyli żeby każdy był równie lubiany, równie atrakcyjny, równie jakiś, bo to taki jest no, wizja świata, którego nie ma. Natomiast lepsze jest coś niż nic po prostu czasami, jeżeli chodzi o te relacje.
A skąd się bierze to, że w grupie pojawia się taka osoba, za którą mniej osób przepada, trochę ją spycha na dalszy plan? To się bierze z problemów tej osoby, która na przykład jest bardziej nieśmiała, czy z problemów grupy, która szuka sobie kogoś słabszego?
Odpowiedź stwierdzona na obydwie rzeczy. To znaczy, po pierwsze, rzeczywiście, kiedy się spojrzy na badania, które są prowadzone na całym świecie, to dzieci z jakąkolwiek innością. Czym większa ta inność, tym bardziej częściej doświadczają tego typu wykluczenia i w ogóle przemocy rówieśniczej, czyli wszystkie dzieci ze specjalnymi potrzebami. I to są mnożone razy ileś, tak? Czyli, nie wiem, dzieci z zespołem Aspergera w grupie takiej dzieci zdrowych są 6-krotnie częściej ofiarami bullyingu niż dzieci spoza tej grupy, jeśli chodzi o proporcje, tak? Czy badania dzieci niesłyszących w grupach ogólnodostępnych też wskazują, że prawie wszystkie doświadczają przemocy. Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, ale też prostsze rzeczy, typu zmiany skórne, typu sytuacja materialna, typu otyłość. Czyli prawda jest taka, że inność predysponuje do bycia ofiarą, ale nie predysponuje w ten sposób, że to jest obowiązkowe. Są sytuacje, kiedy ktoś jest bardzo inny i nie jest wcale żadną ofiarą w grupie. Czyli to nie jest taki prosty mechanizm, że jesteś inny, to będziesz. Z drugiej strony ofiarami są też dzieci, które nie mają żadnej wyraźnej inności, ale rzadziej niż te, które mają. Więc tak, no cechy osoby decydują i związane z zachowaniem, i z wyglądem, i tak dalej. Po drugiej stronie jest coś takiego, że no, te mechanizmy, tam jest kilka takich mechanizmów silnych, społecznych. Mechanizm na przykład stygmatyzacji, to są takie znane mechanizmy psychologii społecznej, takiego w pewnym momencie uproszczonego, schematycznego widzenia osoby, właściwie przez pryzmat tej jednej rzeczy, o którą się doczepiliśmy jako grupa. I to lubi się utrwalać. Znaczy, są silne mechanizmy społeczne, już takie wynikające z dynamiki grupy, które no, mogą sprawić, że no, podążymy za tym, żeby kogoś źle traktować.
A gdzie tutaj leży odpowiedzialność za budowanie więzi? Każda grupa ma lidera, który powinien o to zadbać?
Tym liderem takim dość naturalnym w środowiskach edukacyjnych jest nauczyciel i powinien to widzieć, tak? To jest bardzo trudne, bo w ogóle chcę powiedzieć, że tutaj nie wystarczy sama dobra wola. To znaczy jest troszeczkę też tak, że nawet jeśli mam dobre serce i dobre oko i widzę, że jest taki problem, i no powiedzmy, ktoś jest odrzucony, tak? I ja mówię, o widzę, namierzyłem tą sytuację, współczuję tej osobie, chciałbym, żeby ją polubili. Wiem to niestety z własnego doświadczenia praktycznego, ale też doświadczenia wielu nauczycieli, że czasami dobre serce w połączeniu z brakiem pomysłu, jak to zrobić, powoduje, że mogę mimo tej dobrej woli wprowadzić działania, które przyniosą odwrotny efekt.
Bo to jest dziecko, które jest faworyzowane przez nauczyciela, więc pewnie na przykład donosi.
Na przykład może być taki prosty mechanizm, ale może być też taki mechanizm, że nawet jeżeli nie powiedzą, że donosi, to będą czuli, że coś już jest tutaj nie tak, coś jest niesprawiedliwego, coś to jest. Czyli jakby, znaczy bardzo łatwo jest jakby być takim nieostrożnym, jak słoń w składzie porcelany w takich sytuacjach, żeby zrobić tak, że wkładam ręce, żeby pomóc, nagle patrzę, a jest jeszcze jego sytuacja w grupie jest jeszcze gorsza, niż była przed moim działaniem. Znaczy są rozwiązania, nie da się ich opowiedzieć w takiej krótkiej rozmowie czy krótkim wywiadzie, natomiast one są, no, trzeba być tu bardzo subtelnym i trzeba mieć tu naprawdę głowę na karku i wiedzę, jak działać, bo no, można zbroić.
Jeden przykład takiego poprawnego działania może kogoś zainspiruje.
Jednym przykładem czegoś, co jest bardzo skuteczne i coś, no na przykład taki, że lepiej jest, jak mamy dziecko takie i chcemy je pokazać w grupie, to lepiej jest przez dłuższy czas chwalić i zauważać je w sposób mało nasilony, co jest do przyjęcia i dla niego i na innych, niż robić seanse takie pokazowe, próby wrzenienia go w grupę, pokazywania, wychwalania pod niebiosa na zasadzie takiego bardzo spektakularnego, bo to nie zostało zostanie kupione przez grupę, ani przez niego i przyniesie odwrotny efekt. Czyli tak drobny szczegół, jak to, czy jakby wzmacniam go pozytywnie, zauważam mało, ale przez długi czas, czy próbuję zrobić kilka spektakularnych, że tak powiem, seansów wychwalania, już może zmienić wszystko. To myślę, że jest dobry przykład na taką krótką rozmowę. I ten szczegół może albo sprawić, że coś wyjdzie z tego, albo że coś nie wyjdzie.
A rodzice zauważają takie problemy, jeżeli ich dziecko jest właśnie tą osobą odsuniętą?
Zauważają, bo dzieci, które takiego doświadczają, no mówię, cierpią tak samo jak dzieci, które doświadczają czynnej agresji, czyli na pewno rodzic o tym dużo słyszy, jeżeli rozmawia z dzieckiem i na pewno widzi to cierpienie tego dziecka, bo ja będę zawsze pamiętał taki pamiętnik kiedyś chłopca, który napisał, wolałbym, żeby mnie bili, niż żeby mnie traktowali jak powietrze, tak? Czyli powiedział właściwie coś takiego, że czasami negatywna uwaga mogłaby być lepsza niż żadna.
Człowiek się czuje niewidzialny, kompletnie nie należy do grupy, nie przynależy.
Czuje nic nieznaczący, bo tak naprawdę on po to chodzi do szkoły, nie tylko żeby się uczyć, ale mieć więzi z innymi, być znaczący, ważny, zauważany, doceniany i tak dalej. Więc tak naprawdę, kiedy tego nie ma, to boli. I to, mówię, potrafi boleć. Można na przykład być, w ogóle nie doświadczać czynnej agresji i być zniszczonej sytuacją.
Tutaj spada poczucie własnej wartości. Co jeszcze? Jakie problemy mogą się pojawić?
Znaczy w ogóle generalnie badania są spójne, że dzieci, które doświadczają już takiej poważnej agresji w postaci tak zwanego bullyingu, czyli takiej stałej przez dłuższy czas i tak dalej, to generalnie są zniszczeni pod względem zdrowia psychicznego, tak? Są podwyższone wskaźniki depresji, czynników psychosomatycznych, czyli takiego różnego rodzaju zaburzeń niezwiązanych z chorobami fizycznymi się pojawiają. Pojawiają się rzeczy związane z samooceną, ale też właściwie dzieci nawet o niezłym potencjale intelektualnym mają słabsze wyniki w nauce, co też zostało potwierdzone w badaniach. Tam właściwie można powiedzieć, to jest kluczowa rzecz, jak to nie jest zapewnione, czyli te relacje z rówieśnikami sensowne, a one szczególnie w adolescencji stają się bardzo istotne, to są tego konsekwencje.
I to może być pierwszy etap poprzedzający przemocy, fizyczną przemoc w internecie, taką przemoc otwartą.
Prawie zawsze tak jest. To znaczy, jeżeli ja czasami jestem poproszony, żeby pomóc rozwiązywać już takie sytuacje, kiedy ktoś doświadcza dużo czynnej przemocy. I spróbuję z tymi ludźmi, którzy pracują w tej szkole, porozmawiać, jak to się zaczęło, to oni prawie zawsze mówią o tym, że był taki długi czas tylko przemocy relacyjnej, który dopiero w pewnym momencie przerodził się już w tą przemoc czynną.
A nauczyciele zauważają tę przemoc relacyjną?
Różnie bywa. Ją jest trudno zauważyć i to nie tylko w Polsce, czyli kiedy robimy badania na świecie, no to wszystkie badania pokazują, że jest ją trudniej zauważyć. Tak mówiąc najbardziej lapidarnie, trzeba zauważyć coś, czego nie ma. Bo muszę zauważyć, że ktoś jest niezapraszany, że się z nim nie zadają, nie rozmawiają, czyli ja nie mam zauważyć, że coś mu robią, tylko mam zauważyć, że ktoś się z nim nie zadaje, co już z samej istoty sprawy jest trudniejsze do zauważenia. Po drugie, nawet jak zauważamy, to czasami stajemy bezradni wobec tego, bo mówimy, no co ja mogę zrobić? No ktoś jest mniej atrakcyjny, no to jak tutaj, prawda, zadziałać?
Bo to pewnie jego wina, że na przykład jest nieśmiały albo nie chce...
Czasami tak jest, że ja obiektywnie widzę, że to jest osoba inna i mogę powiedzieć, no cóż, jest taki, jaki jest, ja nie jestem czarodziejem i nie mogę tego zmienić, więc jakby, no czasami obiektywnie tak jest, że to jest dziecko, które ma trudności z komunikacją, trudności emocjonalne i obiektywnie go to czyni mniej atrakcyjnym dla rówieśników, ani lgną do kogoś innego, kto nie ma takich trudności.
A szkoła ma narzędzia do tego, żeby go tych relacji, żeby mu uprościć nawiązywanie relacji w momencie, kiedy on ma problemy? Czy to musi być interwencja rodziców, psycholog?
Zależnie od sytuacji, jak duże są te zaburzenia. Czasami jest potrzebna interwencja już taka bardziej specjalistyczna, ale jest dużo rozwiązań, które no naprawdę nawet nie chcę ich poruszać, bo to są takie rozwiązania, że są niby proste, ale zawierają szereg szczegółów takich, że gdybym miał teraz o nich mówić, no to jakby mogłoby się okazać, że no taki trochę mylny obraz tych rozwiązań bym podał, tak? Bo tutaj rzecz jest prosta, tylko że jak się zna 50 różnych szczegółów, jak ją realizować, więc to jest, jakby wykracza poza tego rodzaju rozmowę. Natomiast są takie narzędzia, tylko po prostu no generalnie troszeczkę za bardzo czasami mówimy o tej przemocy tak ogólnikowo, czyli mówimy, no jest problem, musimy działać, tak? Tylko nikt nie wie jak.
A jeden taki prosty przykład.
Na przykład w ten sposób, że w nowym zespole klasowym, kiedy jeszcze nie ma problemów, przesadza się uczniów w ławkach, żeby każdy z każdym posiedział. W takim zaczynającym zespole klasowym. Ktoś powie, to jest takie nic. Jak to jest dobrze zrobione, chociaż tu też jest duży pułapek, na które się można złapać, to bardzo buduje więź. Bo się posiedzi tydzień z kimś, nawet jak się go nie polubi, nie wiadomo jak, to już jest jakaś więź. To już następnego dnia jest nam łatwiej porozmawiać, zrobić coś wspólnie i tak dalej. Jak zrobię tak przez pierwsze pół roku, że pomiksuję tych uczniów w ławkach, co sam sprawdzałem wielokrotnie, ale znam też wielu nauczycieli, którym to pokazałem i tak mówią, to po takim pół roku prawdopodobieństwo tego, że się nie wytworzą między kimś więzi, jest dużo mniejsze niż wtedy, gdyby każdy siadł z kim siedzi i miał kogoś w klasie, z kim nigdy nie rozmawiał na przykład, tak? To jest na przykład takie rozwiązanie. Tylko, że jak my się tego uczymy, to o samym tym, jak to sensownie robić, o samym przesadzaniu mówimy 90 minut. Więc to jest tyle szczegółów w tej metodzie, które trzeba uwzględnić. To nie jest takie proste, że wystarczy wejść i zacząć przesadzać. Trzeba wiedzieć, jak to zrobić, żeby to uczniowie akceptowali, rodzice uczniów akceptowali, żeby to sensownie wyszło.
Czyli wystarczy się poznać?
No, to już dużo zmienia, bo nawet jeżeli w takiej klasie, po pierwsze jest dużo mniejsze prawdopodobieństwo, że w klasie, w której uczniowie są ze sobą bliżej, jest trudniej krzywdzić innych. Łatwiej jest, żeby świadkowie byli interweniowali, ale też w takiej klasie, nawet jak coś się dzieje, to jest łatwiej rozwiązywać te problemy, ponieważ relacje, które są wytworzone, sprawiają, że uczniowie czują się wspólnotą. A pracować z uczniami, którzy są wspólnotą, to jest całkiem inaczej niż pracować z uczniami, którzy są po prostu wrzuceni do jednego zespołu klasowego.
Mówił profesor Jacek Pyżalski, a my przenosimy się na grunt prawniczy.
Adwokat Piotr Łaszczych.
I rozmawiamy o sytuacjach, kiedy ktoś staje się ofiarą przemocy w internecie, hejtu, jakiejkolwiek formy nękania. Kładziemy tutaj nacisk na najmłodszych, na dzieci, na nastolatków. Jakie to mogą być formy? Co powinno zaniepokoić rodzica? Co już jest przekroczeniem pewnej granicy?
Otóż na pewno przekroczeniem granicy będą wszelkiego rodzaju wpisy. W sieci internet zazwyczaj jest to na popularnym portalu społecznościowym Facebook. Na pewno wpisy wulgarne, wpisy obrażające czyjąś osobę. Jeżeli to będzie chodzić o dzieci, no to na pewno też rodzice muszą zwrócić uwagę na wpisy dotyczące na pewno no, seksualności, na pewno, tak jak mówiłem, no, wpisy wulgarne, no wszelkie wpisy, które mogłyby w jakiś sposób zaniepokoić, które wskazywałyby na to, że druga osoba chce w jakiś sposób poniżyć nasze dziecko, chce je w jakiś sposób, no być może zniesławić, oczernić, spowodować, żeby po prostu no, poczuło się gorsze.
I te wszystkie kwestie przenoszą się także na przestrzeń nieinternetową, kiedy takie zachowania się pojawiają w grupie społecznej?
No to na pewno ma przełożenie na taki świat rzeczywisty, no bo te dzieci później mimo wszystko funkcjonują w tej grupie rówieśniczej, funkcjonują w klasie. Co prawda no po lekcjach mogą sobie, można powiedzieć, no poużywać w internecie, natomiast no z rana drugiego dnia spotykają się w tej szkole. No i to na pewno się przekłada na jakieś relacje i w grupie rówieśniczej, ale też i myślę, że w stosunku do nauczycieli i do samych rodziców.
Jak prawo chroni osoby, które doświadczają takiej formy przemocy? Czy rodzic dziecka, które doświadcza przemocy, może pójść do prawnika i czy jakiego wsparcia może tam oczekiwać?
Wbrew pozorom, bo myślę, że tak jest poczucie świadomości no, w prawnej większości ludzi, że wpisy w internecie pozostają, można powiedzieć, anonimowe i bezkarne. Natomiast tak do końca nie jest. Co prawda są pewne trudności, żeby ustalić dane kogoś, kto publikuje pod jakimś nickiem, pod jakimś pseudonimem, natomiast to też jest wykonalne. No i cóż, no to zależy od danego, można powiedzieć, no wykroczenia i złamania prawa, przejawów złamania prawa. Tutaj można podzielić kilka tych zachowań, no można podzielić na kilka takich kategorii. Pierwszym na pewno będzie jakaś forma znieważenia lub zniesławienia danej osoby, czyli no, jeżeli jedna osoba, w tym przypadku dziecko, nazywa jakimś wulgarnym sformułowaniem, określeniem drugie dziecko lub ewentualnie no, przypisuje mu jakieś cechy, jakieś bardzo negatywne właściwości, które te drugie dziecko nie posiada. Natomiast druga forma no, to może być uporczywe nękanie, a więc tak zwany stalking, gdy ktoś no, po prostu w sposób bardzo nachalny, uporczywy nęka kogoś jakimiś SMS-ami, jakimiś wpisami, wiadomościami i tymi właśnie, tym nękaniem, tymi uporczywymi wiadomościami wzbudza jakąś realną obawę tego, że właśnie ten wypisujący, czy ten nadawca chce wyrządzić jakąś krzywdę, czy może no w jakiś sposób poniżyć tą osobę, osaczyć ją, zmusić do pewnych tego typu zachowań. No i cóż, prawo chroni takie osoby, osoby pokrzywdzone tego rodzaju zachowaniami. No, szczególną uwagę muszą właśnie zwrócić rodzice na to, co ich dziecko wypisuje w internecie, ale i adresatem jakich treści również jest. No i ja myślę, że tak jak w każdej dziedzinie naszego życia należy zachować zdrowy rozsądek. Oczywiście nie popadać w panikę, jeżeli nie wiem, jakieś drugie dziecko nazwie naszego no, no jakimś głupkiem, czy może no, jakimś sformułowaniem używanym czasami przez dzieci, przez nastolatków. Natomiast jeżeli będą to jakieś bardzo obraźliwe wyzwiska, które i dziecko powie, że na przykład sobie tego nie życzy i to jest jakaś forma jego prześladowania, to rodzice powinni reagować bez wątpienia.
Co grozi sprawcy, kiedy jest nieletni, a co, kiedy jest już pełnoletni, może w pełni odpowiadać?
Jeżeli sprawca jest nieletni, to znaczy nieletność też jest inaczej definiowana na gruncie kodeksu karnego, ponieważ to jest poniżej 17 roku życia, natomiast inaczej no, to w prawie cywilnym, w którym pełnoletność liczy się od 18 roku życia. Natomiast no, konsekwencje w stosunku do osoby niepełnoletniej są tak iż może zostać przeciwko niemu wszczęte postępowanie w sprawach o nieletnich. Wtedy też no, toczy się postępowanie przed sądem rodzinnym. Jest to, można powiedzieć, no, takie postępowanie quasi-karne, gdzie prowadzi to sędzia, można powiedzieć, rodzinny, natomiast ta procedura w zasadzie jest procedurą karną. Wtedy odbywa się proces, postępowanie, w trakcie którego jest ustalane, czy dana osoba nieletnia dopuściła się danego czynu. Formy kary są różne, może to nie tyle kary, ile jakichś środków karnych, czy też środków wychowawczych, ponieważ no, sąd rodzinny, wydając jakieś orzeczenie, ma na celu przede wszystkim wychowanie tego nieletniego sprawcy. I to są to zazwyczaj formy, można powiedzieć, takie łagodniejsze, a więc dozór kuratora, czy jakieś środki typu no, monitorowanie bieżącej sytuacji i w szkole, i w grupie rówieśniczej, i w rodzinie danej osoby, no aż po takie może dosyć, można powiedzieć, opresyjne formy tych środków, włącznie no, z umieszczeniem w zakładzie poprawczym, ale to jest, można powiedzieć, zarezerwowane tylko dla recydywistów i takich osób, które są naprawdę no, głęboko zdemoralizowane.
A gdy sprawca jest pełnoletni?
Wtedy no, ta osoba podlega pełnym rygorom odpowiedzialności karnej przewidzianej w kodeksie karnym. I tak za przestępstwa, więc zniesławienia, ta osoba może podlegać karze grzywny lub ograniczenia wolności. W przypadku zniewagi jest to no, surowsze zagrożenie, więc no, grzywną karą ograniczenia wolności, ale również w grę wchodzi także kara pozbawienia wolności do roku. Natomiast w przypadku uporczywego nękania, więc taką formą najbardziej drastyczną i może dotkliwą dla ofiar, to już tutaj sprawca podlega karze tylko pozbawienia wolności od roku do lat 10. Tak więc tutaj no, ta kara jest dosyć surowa, ale myślę, że no, to jest taki najcięższy gatunek przestępstw związanych właśnie z przestępstwami, można powiedzieć, internetowymi i z takimi przestępstwami związanymi no, z hatingiem internetowym. Takie jest zagrożenie ustawowe, natomiast w przypadku no, osób, które nie były karane i zdarzyło mi się, można powiedzieć, to pierwszy raz, to zazwyczaj są łagodniejsze formy kary. Zazwyczaj jest to grzywna, czasami również no, i warunkowe umorzenie postępowania, ewentualnie ograniczenie wolności. Także to nie jest tak, że jeżeli ktoś wyśle kilka SMS-ów do danej osoby lub wiadomości, to od razu pójdzie do więzienia. To absolutnie. To zależy, jaką postać przybiera stalking, bo stalking niekoniecznie musi być tylko i wyłącznie w formie na jakiejś korespondencji internetowej. Stalking to jest również też no, nachodzenie kogoś w domu, zaczepianie kogoś stałe na ulicy, śledzenie kogoś. No tu są wszystkie przejawy. No i w takich sytuacjach, jeżeli mamy do czynienia z takim, można powiedzieć, stalkingiem w rzeczywistości, to bardzo często sądy orzekają zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego. To w większości przypadków takie zakazy są orzekane głównie w przypadku, można powiedzieć, procesów gwiazd, gdzie jakieś gwiazdy, celebryci, osoby znane są nękane czasami przez no, głównie osoby czasami chore psychicznie, czy też jakichś no, nadgorliwych fanów. I wtedy takie zakazy są orzekane i egzekwowane w stosunku do takich osób.
Ale takie rzeczy mogą się przytrafić nie tylko celebrytom, ale i także szarym, zwykłym mieszkańcom, również siedlec. Trzeba być wyczulonym na to, że można wtedy domagać się swoich praw.
Też bardzo często tak się zdarza na tle, można powiedzieć, jakimś uczuciowym i jakimś miłosnym, zwłaszcza może jakichś nastolatków, że osoba, która może powiedzieć, no nie może się pogodzić z jakimś rozstaniem, później przez jakiś czas nachodzi, nagabuje, wysyła jakieś wiadomości, no i to też jest przestępstwo i to też trzeba zgłosić policji. Przestępstwo stalkingu jest przestępstwem ściganym na wniosek pokrzywdzonego. Czyli tłumacząc to, można powiedzieć, całe postępowanie prowadzi organ postępowania przygotowawczego, czyli policja i prokuratura, natomiast to pokrzywdzony sam musi złożyć wniosek i powiedzieć w dużym skrócie, że tak, ja chcę, żeby ten pan, ta pani była ścigana i wtedy dopiero organy ścigania mogą podjąć takie postępowanie.
W kolejnej audycji porozmawiamy o cyberprzemocy i innych zagrożeniach czających się w sieci, a także o internecie ogólnie. Zapraszam za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia. Karolina Bogudał.
Audycje z cyklu Temu można zapobiec. W projekcie Fundacji Podlaskie Centrum Radiowe Unikajmy złych dróg współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości.